Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jest takie miejsce, do którego mało kto z nas lubi chodzić. Większość z nas nie ma powodu, żeby tam być, chyba że przyjdzie nam żegnać tych, którzy odchodzą na zawsze, albo wspominać tych, którzy już odeszli. To miejsce to cmentarz. Ktoś kiedyś powiedział, że dwie najważniejsze daty w życiu to są, pierwsza to jest dzień, kiedy się urodziłeś, a druga to dzień, kiedy oddasz ostatnie tchnienie swojego życia. Ben Franklin z taką przekorą i przekąsem zauważył, że w tym życiu są tylko dwie rzeczy, które są pewne. Pierwsza z nich to podatki, które płacimy, a druga dzień odejścia, naszego odejścia z tego świata. Autor listu do Hebrajczyków, dochodząc w swoim liście czy w swoim długim kazaniu do 11 rozdziału, zaprasza nas na swego rodzaju spacer po cmentarzu. Ale to nie jest zwykły cmentarz i nie jest to zwykły spacer, bo ten wirtualny spacer, do którego jesteśmy zaproszeni, przykuwa naszą uwagę na napisy na nagrobkach, za którymi stoją bardzo różni ludzie, których jednak coś łączy ze sobą. A wśród tych starożytnych nagrobków pojawiają się różne imiona. Jest tam Abel, syn tych, którzy jako pierwsi i jako jedyni przechadzali się w Bożej obecności w ogrodzie. Abel to syn, który stał się ofiarą pierwszej przemocy na świecie. Mógł mieć długie, owocne życie, ale to życie zostało mu zabrane przed czasem. Jest też Noe, ojciec trzech synów, który przez lata, długie lata był wystawiany na pośmiewisko, zwracając uwagę ludzi na to, żeby przyszli z powrotem do Boga. Zanim będzie za późno. Jest też Abraham, ten, który opuścił blask wielkiego miasta i udał się w nieznanym kierunku. Latami czekał na upragnione dziecko, ucząc się zaufania, często w takich kontekstach, w których naprawdę trudno jest ufać. Jest też Józef, którego rodzeni bracia sprzedali do niewoli, a którego młodzieńcze życie stało się wyjątkowo trudne. Później też jest Mojżesz, książę, który stał się pastuchem i z salonów Egiptu przeniósł się na pustynię. Jest Rahab, prostytutka, która zaryzykowała własne życie, kładąc je na szali wraz ze szpiegami, którzy ukryli się w jej domu. I tak naprawdę oprócz nich jest cała plejada różnorodnych ludzi. I na dobrą sprawę, gdybyś się tak przyjrzał tym różnym osobom, to zauważyłbyś, że pomimo, że oni są różni, to na pewno w ich gronie znajdziesz kogoś takiego, kogo życie jest dość podobne do twojego, albo bardzo podobne do twojego. Kogoś, kto się zmagał z tym, z czym ty się zmagasz, kto przechodził przez takie wyzwania, przez które ty przechodzisz, miał te same rozterki, te same dylematy, te same rozczarowania i te same niepewności. Wiele się można o nich dowiedzieć i wiele o nich mówisz, kiedy wertujesz karty Bożej Księgi Życia, ale cokolwiek by nie mówić, to Bóg też chciałby zabrać głos w ich sprawie. Bóg też chce się wypowiedzieć. A dla autora listu do Hebrajczyków istotne jest właśnie to, co Bóg o nich myśli. A Bóg, chcąc się wypowiedzieć na ich temat, zabiera nas właśnie na ten spacer po starożytnym cmentarzu, zupełnie tak, jakby chciał nam zakomunikować, że to, co jest napisane na ich nagrobkach, definiuje całe ich życie. Bo tak to jest, że w pewnym sensie można powiedzieć, Bóg każdemu z nich postawił pomnik, ale to jest pomnik inny od tych pomników, do których jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy odwiedzamy cmentarz. Bo to nie jest kawałek marmuru z datami urodzin, datami odejścia i wyrazem tego, jak bardzo byli kochani przez najbliższych, przez żonę, męża, syna czy córkę. Bo na tych nagrobkach, na ich pomnikach, na każdym z nich widnieją tak naprawdę dwa słowa. Przez wiarę. Te dwa słowa mówią o nich wszystko. Te dwa słowa zdefiniowały całe ich życie i określiły całą ich wieczność. Można powiedzieć, że wiara dla tych ludzi stała się powietrzem, którym codziennie oddychali. Nadawała sens ich życiu w świecie, który często jest bez sensu, który jest brutalny, który jest niezrozumiały. Wiara wytyczała ich kroki i określała ich życiowe decyzje. Wiara stała się mottem przewodnim, a można powiedzieć takim hasłem wyrażającym ich poglądy na życie. Tak naprawdę 11 rozdział to nawiasowe wtrącenie między 10 a 12 rozdziałem. 10 rozdział kończy się krótkim opisem tych, którzy naprawdę idą za Bogiem. Autor listu do Hebrajczyków, mówiąc o nich, uwzględnia również siebie i pisze coś takiego. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. W 12 rozdziale dalej autor mówi o tym, jak iść przez życie w praktyczny sposób, skoro się nie cofasz. Jak biec w życiu, żeby pod koniec życia okazać się zwycięzcą. A między 10 a 12 rozdziałem znajduje się ta długa lista. Lista tych, którzy się nie cofali i którzy szli do przodu. To są ci, którzy biegli przed nami. Ten rozdział jest zachętą, abyśmy wiedzieli, jak biegli przed nami ci, którzy już tam byli, ci, do których Bóg się przyznał. I tak naprawdę znowu dwa określenia określają całe ich życie i cały ich bieg. Przez wiarę. A dzisiaj są takie słowa, których znaczenie się zdewaluowało. Myślę chociażby o słowie miłość, wierność, lojalność, honor. To są słowa, które nie mają już tak naprawdę zbyt wielkiego znaczenia, ale wydaje się, że wiara też jest jednym z nich, jednym z tych słów. To określenie wiara stało się trochę jak koszulka, której kolory wyblakły po wielokrotnym praniu. Jest trochę jak kartka ze starym napisem, który wytarł się niemal całkowicie. No, może jedna osoba powie, no tak, ja mam wiarę, ale często ta wiara może być wiarą trochę taką, jaką miał mój kolega z ławki szkolnej i z podwórka w czasach mojego dorastania. Mój kolega zawsze miał krzyżyk na szyi, dosyć widoczny, dosyć duży, co jednak nie przeszkadzało mu żyć w bardzo niemoralny sposób, tak bardzo niemoralny, że bardziej już się chyba nie dało. Ale zawsze, kiedy pytany, czy jest osobą wierzącą i czy ma wiarę, to odpowiadał ze stanowczością, tak, jestem wierzący. A chwilę później dodawał, wierzący, ale nie praktykujący. Widzisz, kiedy mówimy o wierze, na jakiej Bogu zależy, wierze, o której mówi autor tego listu, to nie jest wiara, która sprowadza się jedynie do religijnych symboli. Do wersetu wyhaftowanego na ścianie, na płótnie powieszonego na ścianie, do kalendarza chrześcijańskiego albo krzyżyka na szyi, albo naklejki rybka na naszym samochodzie. Tak naprawdę wiara odnosi się do Bożego charakteru, to znaczy, kiedy mówisz, że wierzysz, to przyznajesz się tak naprawdę do tego, że Bóg jest tym, za kogo się podaje, a nie tym, kim ty chciałbyś go widzieć. Wiara odnosi się do Bożego charakteru, ale też wiara odnosi się do Bożych obietnic. Zatem, kiedy mówisz, że wierzysz, to przyznajesz się do tego, że ufasz Bożym obietnicom bez względu na okoliczności życia. To znaczy, że trzymasz się kurczowo tego, co powiedział Bóg, bo wiesz, że wszystkie Jego słowa się spełniły i się będą dalej spełniać. Wiara to podążanie za Jezusem. To słowo akcji. To nie jedynie mentalne uznanie pewnych prawd, ale codzienne życie. Równie dobrze wszędzie tam, gdzie jest mowa o wierze, moglibyśmy wstawić inne słowo wierność, bo o to tak naprawdę Bogu chodzi. Więc kiedy wierzę, albo kiedy twierdzę, że wierzę, to muszę mieć świadomość, że mówię o tym, że jestem wierny Bogu. Mam pragnienie podążania za Bogiem. Chcę być wierny Jego słowu. Jak to mówią Anglosasi, nie urodziłem się wczoraj. To znaczy, żyję od tego na tym świecie od jakiegoś czasu i wiem, jestem świadomy, że to nie jest łatwe. I pewnie ty, tak jak tutaj siedzisz, też myślisz o tym, że to nie zawsze jest łatwe. Prawda jest taka, że z jednej strony jesteśmy zachęcani do tego, żeby patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, ale z drugiej strony wiemy, jak trudno jest patrzeć na Jezusa, szczególnie kiedy jesteśmy otoczeni wokół nas różnymi ludźmi. I mamy takie tendencje, żeby patrzeć się na sąsiada, jednego czy drugiego, na krewnego w naszej rodzinie, na osobę, która towarzyszy nam w pracy, siedzi przy biurku tuż obok, która jest może na innym stanowisku, może na takim, na jakim ja chciałbym być. Ich życie, tak naprawdę wszyscy ludzie, albo wielu ludzi, na których się patrzymy, którymi jesteśmy otoczeni, ich życie, można powiedzieć, też charakteryzują dwa słowa, ale często trochę inne słowa. Przez zdrowie, przez przyjemności, przez znajomości, przez finanse. Wiesz, jeśli jesteś ciągle otoczony tego typu ludźmi, łatwo się zniechęcić, łatwo ulec presji. Trudno jest mieć wiarę, żyjąc w świecie, w którym te dwa słowa dominują. Ten szczególny spacer pośród nagrobków ludzi wiary, na który nas zaprasza Bóg, to jest spacer oferowany tym wszystkim, którzy są zniechęceni i zmęczeni życiem. Wszystkim zabieganym, zdruzgotanym. Wczoraj hebrajscy chrześcijanie byli zniechęceni życiem, chcieli wracać do religijnych, świątynnych rytuałów, w których się dopatrywali bezpiecznego życia. Bóg, przypominając im o wyższości Jezusa ponad wszystkim, miał dla nich dwa słowa, które miały im przypominać, jak mogą przeżywać swoje życie, aby dotrzeć zwycięsko do końca tego życia. I te dwa słowa to przez wiarę. Ale to nie tylko oni, bo my dzisiaj też możemy być zniechęceni życiem, które nas nie rozpieszcza. No bo tak to jest, że jesteśmy otoczeni ludźmi, z których każdy wydaje się chce mieć więcej i lepiej i bardzo łatwo w takim kontekście ulec presji otoczenia, bardzo łatwo w takim kontekście też biec za różnymi rzeczami w życiu. Dlatego niektórzy chwytają się pracy, inni znajomości, jeszcze inni pieniędzy i Bóg wie jeszcze, czego tam się chwytamy. A On, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, ma dla nas dwa słowa dzisiaj. Ten sam Bóg, który się nigdy nie zmienia, ma dla nas dokładnie te same słowa, które miał dla nich, którymi chciałby, żeby nasze życie się charakteryzowało. Wczoraj powiedział to Hebrajczykom, a dzisiaj to mówi nam. To są te słowa, które znajdziesz na grobkach cmentarza, po którym dzisiaj spacerujesz przez wiarę, bo tych, którzy tak żyją, Bóg akceptuje. Prawdę mówiąc, jak czytam tą listę za każdym razem, to wzdrygam się. Kiedy myślę o tym, w jaki sposób przebiegało życie tych, których Bóg zaakceptował. Tak, byli wśród nich tacy, którym dane widzieć było pokonane królestwa, tacy, którzy zaprowadzili sprawiedliwość, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, zmusili obce wojska do odwrotu, ich bliscy zostali wskrzeszeni. Takie było oblicze wiary wielu tych ludzi. Ale autor na tym nie kończy, bo dalej dodaje, że wiara ma odwagę wierzyć tam, gdzie trudno jest wierzyć, bo wśród nich byli też tacy, którzy ponieśli w tym życiu stratę. Byli zamęczeni, znieważani, biczowani, zakuwani w kajdany, kamienowani, przeżynani piłą, uciskani, poniewierani, pozbawieni wszystkiego, nawet własnego życia. I prawda o nich jest taka, że umarli w wierze. Chciałbym się wierzyć, że Bóg spełni wszystkie obietnice, które składa za naszego życia albo za ich życia. Jednak oni tak naprawdę ostatecznie za życia nie otrzymali tego, co głosiło obietnice. Widzieli ich spełnienie jakby z daleka. Można o nich powiedzieć, że byli w drodze, ale przecież my nie jesteśmy wcale inni niż oni, bo my też jesteśmy tak jak oni w drodze. I jeśli dobry Bóg pozwoli na to, aby ten świat trwał jeszcze trochę po nas, to będą po nas inni. Więc my jesteśmy dzisiaj gdzieś pomiędzy tymi, którzy szli tą drogą wczoraj i być może tymi, którzy jeszcze po nas będą kroczyli tą drogą, chyba że Pan wróci po swój Kościół za naszego życia. Przyjdzie taki czas, kiedy będą ludzie, którzy dotrą ostatni tą drogą, zanim Bóg zwinie historię tego starego świata, jak zwija się dywan, którego lata świetności już minęły. No ale to jest teraz nasz czas, nasza chwila na mapie wędrówki życia i tak jak oni, my dzisiaj jesteśmy po prostu przechodniami. Łatwo o tym zapomnieć. Robert Walsh opisuje obrazowo coś, co nazwał strychem każdej babci. Bardzo opisowo przedstawia bardzo nietypową akcję rzeczy zapomnianych, chowanych w sejfach, po które latami nikt się nie zgłaszał, które na tej aukcji można kupić. Wiele z tych rzeczy można kupić za grosze. No, w zależności od tego, jak się akcja potoczy, aukcja potoczy. Welsh kupił kolorowe pudełeczko i pisze, że to kolorowe pudełeczko ewidentnie czasy świetności miało już za sobą, było stare. Jego wiek sprawił, że to pudełko, kolory tego pudełka już dawno wyblakły. Kiedy otworzył pudełko, to zauważył, że w środku znajduje się kawałek wstążki, guzik od męskiej marynarki, zaproszenie na bal i ręcznie napisane słowa: to będzie niezapomniana chwila. I być może była 100 lat wcześniej. Niezapomniana. Wiesz, na czym polega problem z chwilą? Że chwila zazwyczaj trwa tylko chwilę i szybko przemija. Dzisiaj o tej niezapomnianej chwili już nikt nie pamięta. Na dobrą sprawę nikt nie pamięta ludzi, którzy, albo nawet nie zna tych ludzi, którzy żyli wtedy chwilą. Czasami nawet najbliższa rodzina o tym nie wie. Welsh pisze, że na takich aukcjach można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, które kiedyś były cenne dla ludzi. Świadectwo zaliczonego kursu gastronomii, listy związane kolorowym sznurkiem, akt własności, dokumenty emigracyjne, prawo do noszenia tytułu szlacheckiego, emocjonalne listy różnych osób. I Welsh mówi o zjawisku, które nazywa strychem każdej babci. Bo tak naprawdę takie rzeczy można znaleźć na wielu strychach, na strychu każdej babci. Z czasem mieszkanie zasiedlają nowi ludzie i znajdują na strychu zakurzone zawiniątka, które kiedyś były cenne dla ludzi, którzy tak jak inni, tak jak każdy z nas, byli jedynie przechodniami na tej ziemi. Różnica być może polega na tym, że niektórzy z nich, podobnie jak ci z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, wędrowali przez życie, w życiu przez wiarę, a inni nie. Różnica polega na tym, że jedni ciągle budowali swoje własne królestwo, a inni myśleli kategoriami budowania Bożego Królestwa. Bóg zaprasza nas na spacer, wyjątkowy spacer po wyjątkowym cmentarzu. Kiedy przejdziesz już przez ten wyjątkowy cmentarz Bożych bohaterów, zanim dotrzesz na swoje własne miejsce, Bóg zachęca cię już dzisiaj do tego, abyś, tak jak oni, pielgrzymowała przez życie wiarą. Wiarą w Boży charakter i w Boże obietnice. Abyś już dzisiaj szukał albo zabiegał o tą ojczyznę, która jest tak naprawdę twoją ojczyzną. Abyś tak naprawdę był gościem z tej strony wieczności. Abyś sięgał wzrokiem wyżej i dalej, widział dalej, poza to wszystko, co nas tutaj otacza, co często wywiera na nas niesamowicie ogromną presję. Wiele lat temu, kiedy mieszkaliśmy z żoną w Kanadzie, zetknęliśmy się z koloniami Mennonitów. To taka grupa emigrantów, potomków emigrantów, którzy wzięli swój początek od Menno Simona. W czasie prześladowań chrześcijan sporo ludzi wyjechało poza Europę, niektórzy wylądowali w Kanadzie. Można powiedzieć, że dla nich czas się zatrzymał. To są bardzo konserwatywni chrześcijanie, którzy, kiedy się na nich popatrzysz, to powiesz, no oni są zupełnie nie przystają do dzisiejszego świata. Pomijając ich skromny, codzienny styl życia, wystarczy chociażby wspomnieć sposób, w jaki się przemieszczają. Ci ludzie jeżdżą bryczkami, które nie mają drzwi, nie mają pasu bezpieczeństwa i nie mają krzesełek dla małych dzieci. Kanadyjski rząd nie ingeruje, zupełnie nic z tym nie robi, dlatego że są postrzegani jako inni ludzie, a tych innych ludzi obowiązują trochę inne zasady. Na dobrą sprawę, myślę, że to samo można by powiedzieć o nas, o mnie, o tobie, o nas, którzy jesteśmy naśladowcami Jezusa. To inni ludzie. Ludzie, których obowiązują inne zasady, bo w rzeczywistości, w gruncie rzeczy jesteśmy inni, jesteśmy ludźmi wiary. Wszyscy kiedyś odejdziemy. Ja kiedyś odejdę. I ty też odejdziesz. I być może rodzina ufunduje ci nagrobek. Niektórzy będą się debatowali, albo może nawet spierali, jakiego rodzaju nagrobek to będzie miał być, czy marmur, taki, czy inny, w jakim kolorze. Jakikolwiek by nie był, to pewnie będą dwie daty wypisane na tym nagrobku, dzień, kiedy się urodziłeś i dzień, kiedy odszedłeś. Niektórzy dodadzą tam jeszcze jedno słowo, ukochany. Ukochany tata, ukochana żona, mąż, syn, dziecko. Wiesz co? Bóg chciałby swoim niewidocznym, boskim palcem napisać jeszcze dwa słowa na tym nagrobku. Jemu na tym zależy. On chciałby na twoim nagrobku napisać przez wiarę. Ktoś kiedyś powiedział, że są dwie najważniejsze daty w życiu. Pierwsza, kiedy się urodziłeś i druga, kiedy oddasz ostatni oddech swojego życia. Być może jednak to nie są dwie, ale trzy daty, które są istotne. Ta, kiedy się urodziłeś, ta, kiedy odejdziesz i ta, kiedy zrozumiałeś naprawdę, po co żyjesz. A żyjesz po to, by być człowiekiem wiary. Bo w gruncie rzeczy żyjesz po to, by prawdziwie wierzyć, ponieważ tylko autentyczna wiara zdefiniuje twoje życie i ostatecznie określi twoją wieczność. I Panie, prosimy Cię o to, żeby takim właśnie było nasze życie. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który uzdalnia nas do życia, które się Tobie podoba. Życie, które można by zdefiniować dwoma słowami. Przez wiarę. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.